ssaki kopytne. Ssaki posiadające kopyta niegdyś łączono w jeden rząd. Później przekonano się, że zewnętrzne podobieństwo, na przykład między krową a koniem, wynika prawie w całości z konwergencji. Dziś kopytne ungulata uznaje się za umowną niesystematyczną grupę ssaków łożyskowych, obejmująca 6 rzędów: góralki, mrówniki, syreny, trąbowce, parzystokopytne i nieparzystokopytne. W Puszczy Kampinoskiej w stanie dzikim występują jedynie parzystokopytne. Są to należące do rodziny jeleniowatych, łoś, jeleń i sarna oraz przedstawiciele rodziny świniowatych, dzik. Cecha rzędu podkreślana nazwą wynika z tego, że u parzystokopytnych przednia i tylna kończyna ma dobrze rozwinięte tylko dwa palce trzeci i czwarty, opatrzone rogowymi kopytami racicami, o budowie zbliżonej do ludzkiego paznokcia. Wskutek tego oba palce są jednakowo obciążone i żaden z nich nie może przestać dźwigać ciała i ulec redukcji. Najbardziej charakterystyczną cechą jeleniowatych jest występowanie poroża u samców, u reniferów mają je również samice. Twory te pojawiają się na kościach czołowych samców jako narośle kostne, pokryte silnie unaczynioną skórą, zwaną scypułem. Gdy poroże osiągnie pełne rozmiary, pokrywająca je tkanka obumiera, a zwierzę pozbywa się jej, trąc porożem o gałęzie drzew i krzewów. Dojrzałe poroże składa się wyłącznie z nagiej i martwej tkanki kostnej. Jego coroczne zrzucanie i ponownie odtwarzanie jest zjawiskiem zadziwiającym. Wraz z wiekiem zwierząt rosną rozmiary poroża i liczby odnóg. Co więcej, rosnące poroże przez prawie pół roku nie pełni żadnej funkcji i jest tylko obciążeniem dla właściciela. Często poroże błędnie jest utożsamiane z rogami, które są zbudowane z wyrostka kostnego możdżenia, otoczonego grubą pochwą rogową. Występują zwykle u osobników obu płci, większe u samców, nie rozwidlają się i nie są zrzucane. Stanowią oręż ssaków z rodziny krętorogich, których przedstawicielami w polskiej faunie są żubr i kozica. Łoś jest największym przedstawicielem rodziny jeleniowatych na świecie. W polskich warunkach dorosłe samce, zwane bykami, osiągają wagę do 350 kg i blisko 2 metry wysokości w kłębie. Samica, zwana łoszą lub klępą, jest mniejsza, jednak przy wadze przekraczającej 200 kg także zdecydowanie wyróżniają się pośród krajowej fauny. Ulubionym środowiskiem życia, do którego łoś wykazuje szczególne przystosowanie, są lasy obfitujące w trzęsawiska i torfowiska oraz różnego rodzaju bagna i mokradła. Pokonywanie terenów podmokłych umożliwiają mu dwie szerokie racice, których duża powierzchnia utrzymuje nie tylko ciężar zwierzęcia na grząskim gruncie, ale także w razie potrzeby pozwala skutecznie płynąć. Przystosowaniem do życia w miejscach o wysokim poziomie wód są też wyjątkowo długie, szczudłowate nogi, zwane badylami. Bukowisko, czyli okres godowy łosi, wypada we wrześniu. W tym czasie byki wydają odgłosy przypominające stłumione stękanie i niejednokrotnie toczą zacięte walki o samice. Zdarza się, że mają one śmiertelny skutek. W tych pojedynkach głównym orężem byków jest ich poroże, które u łosi zamieszkujących tereny Europy występuje w dwóch formach, tak zwanych łopat, czyli szerokich i spłaszczonych powierzchni z krótkimi odrastającymi od nogami. Byki z takim porożem nazywane są łopataczami, oraz tak zwanych badyli, czyli grubych tych z długimi od nogami. Byki z taką formą poroża nazywane są badylarzami. Każde poroże łosi, bez względu na formę, nazywane jest rosochami. Samce zrzucają poroże w okresie zimowym, by do sierpnia w pełni wykształcić nowe rosochy. W Puszczy Kampinoskiej zima jest także czasem, kiedy łosie przenoszą się z otwartych i półotwartych terenów bagiennych do lasów, gdzie mają dostateczną ilość pożywienia, pędów, gałązek, mchów i porostów. Gdy zima jest śnieżna i przedłuża się, łosie wywierają silniejszą presję na puszczańskie drzewostany. Zjadają wtedy w dużych ilościach korę młodych drzew. Takie obgryzanie kory nazywane jest spałowaniem. Silnie ospałowane drzewka obumierają, a mniej uszkodzone chorują, gdyż są ogólnie osłabione. Zazwyczaj w końcu kwietnia i maju klępy wydają na świat jedno, dwa, rzadziej trzy młode, zwane łoszakami. Po paru godzinach od narodzenia łoszaki są już w stanie podążać za matką, która w razie zagrożenia aktywnie broni swego potomstwa, najczęściej kopiąc przed nimi kończynami. Łoszaki towarzyszą matce przez cały pierwszy rok, do czasu wydania przez nią na świat kolejnego potomstwa, jednak czasami także dwulatki korzystają z matczynej opieki. W Puszczy Kępinowskiej łosie wyginęły w XVIII wieku, 100 lat później zostały niemal wybite w całej Polsce. Została tylko mała populacja z Doliny Biebrzy. W II Rzeczpospolitej objęto ją ochroną, ale II wojna światowa znowu przyniosła łosiom zagładę. Przetrwała tylko niewielka grupa nad biebrzańskim Czerwonym Bagnem. Aby łosia przywrócić, w 1951 roku sprowadzono do Puszczy Kępinowskiej 5 zwierząt, 2 samce i 3 samice, z Białorusi, które osiedlono w specjalnie przygotowanej zagrodzie o powierzchni 146 hektara na skraju bagna Cichowąż. 4 lata później do przetrzymywanych w zagrodzie łosi dołączył samiec z Puszczy Białowieskiej będący potomkiem szwedzkich rodziców. W miarę upływu lat populacja łosi rozrastała się, więc postanowiono część przychówku sukcesywnie wypuszczać na wolność. Ostatnie łosie uwolniono w 1958 roku, a zagrodę zdemontowano. Obecnie w Puszczy Kępinowskiej żyje około 300 łosi, co czyni z tego obszaru drugą pod względem wielkości po bagnach biebrzańskich ostoję gatunku w Polsce. Z racji tego, że w Kępinowskim Parku Narodowym łoś nie ma naturalnych wrogów, głównymi czynnikami limitującymi liczebność tego gatunku są wypadki w wyniku kolizji drogowych do kilkunastu zdarzeń rocznie, choroby oraz migrację. Jeleń szlachetny. Fakt, iż w nazwie tego gatunku znalazł się przymiotnik szlachetny, może świadczyć, że w wyglądzie i zachowaniu jelenia ludzie doszukali się elementów wywołujących skojarzenia z dostojeństwem. Przyczynkiem do takich porównań z pewnością mogły być okresy godowe jeleni, tak zwane rekowiska, które swą widowiskowością i oprawą dźwiękową nie ustępuje niejednemu turniejowi rycerskiemu. We wrześniu, przeważnie w drugiej jego połowie, samce jeleni, czyli byki, wypełniają ostoje groźnie brzmiącymi rykami, których osoba niewtajemniczona spodziewałaby się raczej po zwierzętach drapieżnych niż roślinożercach. Byki dążą do zgromadzenia jak największej liczby łani i zaciekle bronią swego haremu przed rywalami. W razie bezpośredniej walki zwycięzca bierze wszystko, czyli przejmuje łanie pokonanego samca. Poroże jelenia szlachetnego, zwane wieńcem, może mieć wiele odnóg. Za rekordowe uważa się poroże z Moritzburga o 66 odnogach, jednak wbrew powszechnym mniemaniom ich liczba nie jest tożsama z wiekiem danego byka. Byki nakładają poroże od lutego-marca do lipca-sierpnia, przy czym podobnie jak u pozostałych jeleniowatych, osobniki starsze zrzucają poroże wcześniej niż młode. Poza okresem godowym niepomna minionych utarczek samce łączą się w jednopłciowe stada chmary. Łanie z młodymi cielętami przebywają w oddzielnych chmarach, które łączą się w większe grupy w okresie zimowym. Pod koniec maja łania rodzi najczęściej jedno, rzadziej dwoje cieląt, o maskującym, nakrapianym ubarwieniu sierści. W naturalnych warunkach jelenie żyją maksymalnie około 18 lat, osiągając ciężar nawet ponad 200 kg byki i około 100-120 kg łanie. Głównym drapieżnikami polującym na jelenie jest wilk, ale osobniki młode i samice padają także ofiarą rysi. Niewątpliwie w czasach historycznych Puszcza Kępinowska stanowiła ostoję jeleni, jednak w efekcie postępujących zmian w środowisku wywołanych głównie nasilającą się antropopresją gatunek ustąpił z jej obszaru. Ponowne jego obecność w puszczy stwierdzono na przełomie lat 70. i 80. Była to samoistna ekspansja jelenia, która można uznać za dowód postępującej poprawy stanu przyrody i unaturalnienia puszczańskich ekosystemów po tym, jak zostały one objęte ochroną przez Park Narodowy. Obecnie jego populacja liczy około 140 osobników, które przebywają głównie w zachodniej części puszczy. Sarna. Sarna jest najmniejszym, a zarazem najliczniejszym ssakiem kopytnym zamieszkującym Polskę. Kozły lub rogacze, jak zwie się samce sarny, osiągają masę ciała rzadko przekraczającą 30 kg i niespełna 1 metr wysokości w kłębie. Samice, na które mówi się kozy lub suity, są mniejsze, zazwyczaj ważą około 200 kg. Ciekawą cechą tego gatunku, różniącą ją od pozostałych jeleniowatych zamieszkujących nasz kraj, jest fakt, że kozły nakładają poroże parostki, w okresie od listopada do kwietnia, czyli w czasie zimowego niedostatku pożywienia i ciężkich warunków atmosferycznych. W związku z tym, że ruja saren rozpoczyna się w połowie lipca i trwa do połowy sierpnia, u gatunku tego występuje zjawisko tzw. ciąży przedłużonej lub utajonej, w czasie której rozwój zarodka ulega wstrzymaniu na okres 18 tygodni. Ma to na celu wydłużenie ciąży do 40 tygodni, by młode koźle przyszło na świat na przełomie maja i czerwca. Przy czym nierzadko zdarza się, że koza rodzi dwójkę, a nawet trójkę młodych. W okresie zimowym sarny obu płci łączą się w duże stada, zwane rudlami, które mogą liczyć nawet kilkadziesiąt osobników. Wiosną i latem kozły stają się terytorialne, a granice swego terytorium znakują wydzielinami gruczołów. Parostki dorosłego kozła zwykle mają trzy odnogi na każdej tyce, chociaż dość często spotyka się różnorakie deformacje i anomalie poroża. Najczęściej słyszanym przez ludzi odgłosem sarny jest chrapliwe szczekanie, zazwyczaj wydawane przez zwierzęta spłoszone lub terytorialne kozły. Sarny stanowią pokarm dla wszystkich dużych drapieżników zamieszkujących polskie lasy, a nowonarodzone koźlęta nierzadko padają ofiarą lisów. Zwierzęciem, w którego diecie sarna wyraźnie dominuje, jest ryś. Ponieważ kozy często rodzą w miejscach porośniętych wysoką trawą, a czas wykotów zbiega się z terminem sianokosów, dużym zagrożeniem dla młodych koźląt są pracujące na łąkach maszyny rolnicze. Zagrożenie to jest poważne, gdyż w celu uniknięcia niebezpieczeństwa najmłodsze sarny pozostają w bezruchu, polegając wyłącznie na maskującym, centkowanym ubarwieniu sierści. Aktualnie liczebność saren w Puszczy Kępinoskiej szacuje się na około 1000 osobników. Tak wysokie pogłowie w tym obszarze jest w pełni zrozumiałe, gdy uwzględni się, że charakterystyczna dla Puszczy Kępinoskiej mozaika ekosystemów leśnych w różnych klasach wieku oraz terenów otwartych tworzą doskonałe miejsce dla gatunków zamieszkujących ekotony. Dzik jest jedynym gatunkiem z rodziny świniowatych zamieszkującym kontynent europejski. Jest podobny do świni domowej, której też jest jednym z przodków. Bywa powszechnie kojarzone z agresywnym zachowaniem, w rzeczywistości tylko ranne i osaczone samce odyńce oraz samice lochy, broniące młodych warchlaków, mogą zaatakować człowieka. Lochy, warchlaki i młodzież w drugim roku życia przelatki tworzą stada watahy, którym przewodzi zazwyczaj stara samica. Samce trzyletnie wycinki i starsze odyńce sporadycznie osiągają ciężar nawet ponad 200 kg, żyją samotnie. Do watah dołączają w czasie tzw. huczki, czyli w okresie rui, zazwyczaj wypadającej w grudniu. Wczesną wiosną, a nierzadko już pod koniec zimy, lochy wydają na świat liczne potomstwo do kilkunastu młodych w miodzie, ubarwione w charakterystyczne białawo- lub żółtawo-brązowe podłużne pasy. Szczeciniasta sierść dorosłych osobników ma barwę ciemno-szaro-brązową, do brunatno-czarnej. Spotykane dziki łaciate nie są, jak się powszechnie sądzi, mieszańcami powstałymi ze skrzyżowania z świnią domową. Ubarwienie to jest wynikiem mutacji. Ryj u osobników obu płci uzbrojony jest w kły. Dolne nazywane są szablami, u samców mogą osiągać spore rozmiary nawet ponad 20 cm długości, przy czym około 30% wystaje z żuchwy. Mniejsze od nich są kły górne zwane fajkami. Dzik jest zwierzęciem wszystkożernym. Zjada wszelki pokarm roślinny i dostępny mu pokarm zwierzęcy. Pierwotnie dziki były związane z ekosystemami leśnymi, jednak w miarę zachodzących zmian w środowisku naturalnym wskutek działalności ludzkiej doskonale odnalazł się w przekształconym rolniczo krajobrazie. W przeszłości liczebność dzików była limitowana dostępnością żeru, w szczególności nasion drzew ciężkonasiennych buka i dęba, których urodzaj wypada zazwyczaj nie częściej niż raz na 4 lata. Tymczasem zapewniona coroczna dostępność pokarmu w postaci upraw rolnych wywołuje gwałtowny wzrost liczebności dzików, spada przy tym ich śmiertelność, a także wcześniej osiągają dojrzałość płciową. W efekcie nawet niespełna roczne osobniki już przystępują do rozmnażania. Taki stan rzeczy przekłada się na narastający problem szkód w uprawach rolnych oraz coraz powszechniejsze zjawisko synantropizacji dzików. Co ciekawe, gatunek ten często uważany za szkodnika na terenach rolnych, W ekosystemach leśnych odgrywa pozytywną rolę w ograniczaniu gradacji szkodliwych owadów i wspomaga naturalne odnowienie lasu dzięki spulchnieniu gleby podczas rycia buchtowiska. Szacuje się, że w Puszczy Kampinoskiej żyje obecnie blisko 800 dzików. Żubr. Mimo że Puszcza Kampinoska od wieków nie stanowi ostoi dla żubra, największego i najpotężniejszego ssaka lądowego kontynentu europejskiego, Kampinoski Park Narodowy nadal odgrywa ważną rolę w ochronie tego gatunku. Pod zarządem parku znajduje się ośrodek hodowli żubrów imienia prezydenta Ignacego Mościckiego w Smardzewicach w województwie łódzkim, gdzie aktualnie przebywa 18 żubrów. Ośrodek pełni również funkcję placówki edukacyjnej. Na terenie można się zapoznać z biologią żubra i historią jego ochrony w Polsce.